It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Meine Arbeit für richtig hält. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan wsparcia nie agresji. A więc wojna.
Niech wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie?
Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 17 odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Ten odcinek przypadł na bezpośredni okres przed świętami Bożego Narodzenia, czyli czas pojednania, przebaczenia i miłości. Tak więc nie będę dziś opowiadał o polityce, katastrofach i innych tego typu smutnych rzeczach, które zmieniały bieg historii. Korzystając z okazji, zapraszam Was na opowieść wigilijną o powstaniu świąt Bożego Narodzenia, świątecznych tradycjach i zwyczajach. Zajrzymy także do kilku różnych krajów na świecie, by przyjrzeć się, jak inne narody obchodzą Dzień Narodzin Chrystusa. Kiedy więc pojawiły się święta Bożego Narodzenia i czy faktycznie obchodzimy je w Dzień Urodzin Jezusa? Które święta są starsze, wielkanocne czy Bożego Narodzenia? Ile zwyczajów świątecznych jest zaczerpniętych z pogaństwa? Jaka jest najpopularniejsza kolęda świata, a kiedy powstała pierwsza polska kolęda? Jak na wigilijne stoły trafił karp i dlaczego na najlepsze wigilijne smakołyki można natrafić we Wrocławiu? Jak Boże Narodzenie wygląda w Polsce, a jak we Francji, Hiszpanii, Meksyku, Japonii czy w 30-stopniowym upale w Australii? I gdzie Boże Narodzenie obchodzi się dwa razy w roku? Zapraszam! W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tak w Ewangelii narodziny Chrystusa opisuje święty Łukasz. Wiemy więc mniej więcej o okolicznościach narodzin Jezusa, ale do dziś nie znamy dokładnej daty tego wydarzenia. Wiele źródeł podaje różne daty: 21 marca, 19 kwietnia, 20 maja, 28 sierpnia, a nawet 17 listopada. Rozstrzał spory, przyznacie. Jednak nigdzie nie występuje data 25 grudnia. Dlaczego więc właśnie wtedy, w środku zimy, obchodzimy Boże Narodzenie? Tym bardziej, że w Biblii znajdziemy też taki fragment. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak bardzo, że przestraszyli się. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. Skoro więc pasterze na polu pilnowali pasącej się trzody, to raczej mało prawdopodobne jest, by działo się to w środku zimy. Dziś uznaje się, że wybranie daty 25 grudnia jako dzień święta Bożego Narodzenia jest symboliczne, ale i w pełni świadome. Dużą w tym rolę odegrały święta wielkanocne oraz pogańskie święto narodzin Mitry, niepokonanego boskiego słońca. W początkach Kościoła katolickiego chrześcijanie nie przywiązywali wielkiej wagi do dnia narodzin Jezusa. O wiele większe znaczenie nadawali natomiast śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Stąd przez pierwsze trzy wieki to właśnie Wielkanoc była obchodzona w liturgicznym kalendarzu. Świąt Bożego Narodzenia nie obchodzono więc przez ponad 300 pierwszych lat chrześcijaństwa. Tak na marginesie. To może być spory argument dla tych, którzy rozważają o wyższości świąt wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia. Choć istnieją hipotezy, że narodzenie Chrystusa świętowano już w okolicach lat 275-300, to pierwszą zapisaną wzmianką wskazującą na istnienie celebracji tego święta jest notatka w dziele Chronograf z 354 roku, znajdującym się obecnie w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Umieszczony w nim wpis sugeruje, że to właśnie 25 grudnia świętowano Boże Narodzenie. Istnieją różne wyjaśnienia obrania akurat tego dnia dla liturgicznej celebracji Bożego Narodzenia. Najbardziej popularna wśród uczonych interpretacja uznaje, że chrześcijanie, nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa, obrali tę datę jako symboliczną, bowiem był to dzień bliski dniowi przesilenia zimowego. Dodatkowo obchodzono wtedy dzień urodzin Mitry, Boga Słońca. Wielu historyków twierdzi więc, że Boże Narodzenie było chrześcijańską odpowiedzią na ten pogański kult. Inna interpretacja mówi z kolei o tym, że skoro w Nowym Testamencie zapisane jest, iż poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca, to jego narodzenie powinno przypadać 9 miesięcy później, czyli właśnie 25 grudnia. Początkowo święto Bożego Narodzenia miało charakter lokalny i kultywowane było przede wszystkim w okolicach Betlejem. Szybki jego rozwój przyniosło dopiero oficjalne potwierdzenie przez Rzym, że data 25 grudnia jest Dniem Bożego Narodzenia. Upowszechniło się ono najpierw na zachodzie. Nieco później obchody wprowadzone zostały także na wschodzie. W rzymskiej prowincji Afryki, obejmującej dzisiejsze tereny Tunezji i Libii, Boże Narodzenie pojawiło się w roku 360. W Hiszpanii około 370 roku, a w Konstantynopolu, czyli dzisiejszym Stambule, w roku 380. Z kolei blisko 1000 kolejnych lat zajęło wprowadzenie świąt Bożego Narodzenia do kościoła ormiańskiego. Ostatecznie nastąpiło to w 1306 roku. Wiemy już mniej więcej, jak pojawiły się święta Bożego Narodzenia. A skąd wzięły się bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje? Nie wzięły się znikąd. Wiele elementów kultywowanej przez nas dziś tradycji wywodzi się wprost z obrzędów i wierzeń pogańskich, którym Kościół katolicki nadał nowy sens i wypełnił własną symboliką. W sumie to praktycznie wszystkie dzisiejsze zwyczaje w waszych domach pochodzą ze słoweńskiego święta Szczodregody, z okresu na grubo przed przybyciem na tę ziemię chrześcijan. Słowianie tym świętem także celebrowali przesilenie zimowe, czyli zwycięstwo światła nad ciemnością. W czasie godowych świąt istniał zwyczaj łamania i dzielenia się chlebem, czyli dzisiejsza tradycja opłatka. Ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu miało zapewnić przychylność losu, ale chrześcijanie nadali temu zwyczajowi nową symbolikę, w myśl której sianko pod nakryciem stołu przypomina nam o betlejemskiej stajence, miejscu narodzin Jezusa. Słowianie podczas Szczodrych Godów pamiętali także o duszach swoich zmarłych przodków, zostawiając dla ich duchów dodatkowe nakrycie przy stole. Brzmi znajomo? Okresowi godowych świąt towarzyszył również zwyczaj kolędowania, który pierwotnie związany był z radosnymi pieśniami śpiewanymi przez grupy kolędników odwiedzających sąsiednie domostwa z życzeniami wszelkiej pomyślności. Za co otrzymywali od gospodarzy dary w postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Praktykowano także zwyczaj stawiania w kącie izby pierwszego zrzętego snopa żyta, zwanego diduchem. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami, zaś po szczodrych godach pieczołowicie przechowywany aż do wiosny. To właśnie z nasion pochodzących z kłosów tegoż snopa należało bowiem rozpocząć przyszłoroczny siew. Ta tradycja ewoluowała i w późniejszym okresie, przede wszystkim na terenach dzisiejszego Podhala, ziemi sądeckiej i krakowskiej oraz także na Śląsku, dekorowano tak zwaną podłaźniczkę, czyli gałąź jodły, świerku lub sosny, podwieszaną pod sufitem, nad drzwiami lub oknem. Na przełomie XVIII i XIX wieku tradycję tę niemal całkowicie zastąpił przybyły z Niemiec zwyczaj dekorowania choinki. Kolejne pogańskie zwyczaje to m.in. całowanie się pod jemiołą czy zwierzęta mówiące ludzkim głosem. Wtedy wierzono, że to duchy wchodzą w ciała zwierząt i przemawiają do ludzi. Również obdarowywanie się prezentami to pogański zwyczaj, który został wchłonięty przez Kościół chrześcijański. Dawniej podarki składano bogom i zmarłym. Dzisiejsze prezenty wręczane bliskim mają upamiętniać dary, jakimi trzej królowie obdarzyli malutkiego Jezusa. O ile większość tradycji i bożonarodzeniowych zwyczajów znana jest w całej Polsce, o tyle niektóre świąteczne elementy, takie jak na przykład świąteczne potrawy czy postać świętego przynoszącego prezenty, zmienia się w zależności od regionu. I tak prezenty przeważnie przynosi święty Mikołaj, ale na Górnym Śląsku jest to już dzieciątko. W Galicji i na Śląsku Cieszyńskim będzie to aniołek, a w Wielkopolsce na Kujawach i Pomorzu gwiazdor. Z kolei Polakom na Kresach Wschodnich prezenty przynosi Dziadek Mróz. Wiele regionalnych różnic zobaczyć można podczas najbardziej uroczystej kolacji w roku, czyli Wigilii. Sama nazwa Wigilii pochodzi od łacińskiego słowa vigilare, co oznacza czuwanie. W Polsce tradycja nakazuje rozpocząć wigilijną wieczerzę wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki. Jest to symboliczne nawiązanie do gwiazdy betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli trzej królowie. Wigilijną kolację rozpoczynamy od łamania się opłatkiem, co jest przede wszystkim symbolem pojednania i przebaczenia, ale także miłości i radości z bycia razem. Jak już wcześniej wspominałem, zwyczaj łamania się opłatkiem pochodzi od tradycji dzielenia się chlebem przez pogańskich Słowian. Stąd wigilijny opłatek znajdziemy przede wszystkim na polskich stołach, ale także w niektórych domach na Białorusi, Ukrainie, Czechach, Słowacji czy Litwie. Sam opłatek to bardzo cienki płatek chlebowy, pszaśny, czyli niekwaszony i niesolony, wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży. Na domowych stołach opłatek jest biały, ale czy wiecie, że robi się także w kolorach różowym lub żółtym? Kolorowe opłatki przeznaczone są dla zwierząt domowych i bydła. Po wieczornej wieczerzy najczęściej gospodyni zanosiła resztki jedzenia zwierzętom, dodając do niego pokruszony opłatek. Wierzono bowiem, że krowa poczęstowana opłatkiem będzie dawała zdrowe mleko, a inne zwierzęta miało to uchronić przed wszelkimi chorobami. Cząstkę opłatka wrzucano także do studni, dzięki czemu woda przez cały rok miała być świeża, czysta i nieskażona. Po przełamaniu się opłatkiem wreszcie możemy zasiąść do wigilijnej kolacji. Tradycyjnie na stole powinno znaleźć się 12 potraw. Skąd wzięła się akurat taka liczba? Według tradycji chrześcijańskiej symbolizowały one 12 apostołów, natomiast według wierzeń ludowych oznaczały 12 miesięcy w roku. Obyczaj głosi, że potrawy wigilijne powinny być proste do wykonania i składać się w szczególności z plonów ziemi. Kolacja ma być postna, czyli na stołach zamiast mięsa królują przede wszystkim dania zawierające ryby, kapustę, grzyby, kluski, zboża czy suszone owoce. Klasyczne potrawy to oczywiście barszcz z łuszkami lub zupa grzybowa, pierogi z kapustą i grzybami czy ryby przyrządzane na różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem, smażonym lub w galarecie. Choć trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę historię Bożego Narodzenia, tradycja karpia jest dość młoda. Ryba ta posiada tyleż samo zwolenników, co i przeciwników. Ci ostatni podkreślają, że karp jest bardzo tłusty, posiada mnóstwo ości i śmierdzi mułem. Dla niektórych istotnym argumentem przeciwko tej rybie jest fakt, że karp jako wigilijna potrawa to komunistyczny wymysł i PRL-owska propaganda. No cóż, tak w istocie było. Karp na tyle mocno zakorzenił się w polskiej bożonarodzeniowej tradycji, że wiele osób jest przekonanych o tym, że potrawy z tej ryby to staropolski zwyczaj. Nic jednak bardziej mylnego. Na staropolskich stołach królowały o wiele bardziej szlachetne gatunki, takie jak sandacze, łososie, węgorze czy szczupaki. Karp był co prawda znany, ale był rzadką potrawą i gościł raczej na stołach uboższej części społeczeństwa. Sytuację zmieniła diametralnie II wojna światowa. Wyniszczoną polską gospodarkę nie stać było na luksusy, a zniszczona wojennymi działaniami flota kutrów rybackich utrudniała masowe połowy, by zagwarantować dostawy dla całego kraju. Swoją karierę Karp zawdzięcza więc PRL-owskiemu ministrowi przemysłu i handlu. Hilary Minc, który od roku 1947 stał na czele tego resortu, zdecydował, aby zakładać i zarybiać stawy hodowlane. Dużym atutem tego rozwiązania były niskie koszty utrzymania hodowli. Rybę reklamowano więc hasłem Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce. Ryba ta zagościła więc na stołach świątecznych głównie dlatego, że była wtedy jedyną łatwo dostępną opcją. Nie tylko można było ją kupić, ale wiele osób otrzymywało ją także w formie premii świątecznej, wypłacanej w naturze, w zakładach pracy. Czasy komuny charakteryzowały się jednak także tzw. czasowymi trudnościami, które powodowały braki w zaopatrzeniu także i tej teoretycznie łatwo dostępnej ryby. Kryzys na rynku karpia odnotowano na przykład w roku 1979, gdy opisujący realia Warszawy w tym okresie scenarzysta i reżyser Jerzy Stefan Stawiński w swoim dzienniku napisał: ludzie przebiegają miasto w poszukiwaniu śledzi. Rzucono je podobno do sklepu w niedzielę, ale tłum wszystko rozchwytał. Pani Niepotycka, osoba zapobiegliwa i bywalczyni wszystkich kolejek, wiozła dziś windą dwa duże karpie. Podobno sprowadzono je na święta za twardą walutę, by zaspokoić tradycyjną żądzę narodu. Problemy z zaopatrzeniem nie dotyczyły jednak tylko karpia. Gospodynie domowe w tym okresie musiały być naprawdę zapobiegliwe i kreatywne, by wigilijny stół wyglądał przyzwoicie. Prasa prześcigała się jednak w informowaniu, i to na pierwszych stronach, o większych niż rok wcześniej dostawach ze świątecznym zaopatrzeniem. Największe gazety 12 grudnia 1980 roku pisały tak: w portach w Gdańsku i Gdyni trwa praca przy przeładunkach cytrusów i świątecznych artykułów. W porcie gdańskim dokerzy kończą rozładunek 2000 ton bananów przywiezionych z Kolumbii przez statek Snowflower oraz wyładunek cytryn, łącznie blisko 3000 ton, przywiezionych przez Siemiatycze oraz statek Estebogen. Dokerzy gdańscy rozładowują ponadto z ładowni statku Olkusz transport ponad 1400 ton soków pomarańczowych i cytrynowych. Jeszcze w tym tygodniu spodziewane są kolejne statki ze świątecznym zaopatrzeniem. Oświęcim przywiezie na przykład 1500 ton rodzynków. Taką samą ilość transportuje statek Kontiliban. W jego ładowniach znajduje się również 510 ton suszonych fig. Natomiast gdański kosynier wiezie 2500 ton bananów, statek Gaudecja 3000 ton pomarańczy, a Sanok 650 ton soków i win. Dziś na szczęście już nie znajdziemy takich artykułów. Mimo optymistycznego tonu artykułów prasowych, na rynku brakowało wszystkiego. Od mięsa i ryb, poprzez owoce, aż po choinki. W domach produkty na Boże Narodzenie zbierano więc już wiele tygodni wcześniej. To właśnie wtedy ukuło się powiedzenie znane chyba w każdym polskim domu: zostaw, to na święta. No dobrze, a jakie potrawy przyrządzały gospodynie na Wigilię, gdy już udało się zebrać odpowiednie produkty? Oprócz sztandarowych potraw, poszczególne regiony kraju mają także swoje charakterystyczne dania. I tak, na wigilijnym stole na Mazowszu znajdziemy oczywiście barszcz czerwony z łuszkami lub zupę grzybową, kluski z makiem, kapustę z grochem lub postny bigos z grzybami. Kolejna ważna pozycja na wigilijnej liście to kompot z suszu. W Wielkopolsce z wigilijnych zup podaje się barszcz czerwony i zupę grzybową, a dalej królują makiełki, czyli bułka moczona w wodzie lub mleku z makiem i miodem. Kluski przyrządzane na wiele sposobów, na przykład z makiem lub bakaliami, oraz kapusta z grochem. Podaje się też ryby, głównie smażonego karpia, pieczone śledzie i rybę po grecku. Do najpopularniejszych deserów wigilijnych w Wielkopolsce zalicza się drożdżową struclę, makowce i pierniki. Na podkarpackich stołach oprócz zupy grzybowej czy barszczu znaleźć można także zupę owocową lub migdałową. kaszę ze śliwkami, paszteciki z grzybami, karp w galarecie, kulebiak z kapustą i grzybami oraz kutię. Słodką potrawę, najczęściej przygotowaną z ziaren pszenicy, maku, miodu oraz suszonych bakali. Kutię można jeść na zimno, jak i na ciepło. Wigilia na Podlasiu to przede wszystkim postny barsz z grzybami, smażona ryba, śledzie pod różnymi postaciami, kasza z sosem grzybowym, kompot z łodyg malin, kluski z makiem polane olejem lnianym, drożdżowe racuchy oraz oczywiście kutia. Serwuje się także kisiel owocowy lub owsiany. Ciekawostką z pewnością są dwie zupy, na przepis których nie natknąłem się nigdzie indziej. Jedną z nich jest zupa śledziowa, a druga to zupa makowa. Na Podlasiu nie brakuje kresowych wpływów, więc znaczna część potraw ma ukraińskie lub białoruskie korzenie. Tradycyjną zupą wigilijną na Śląsku była siemieniotka. To zupa z siemienia konopnego z uprażoną kaszą jęczmienną. Spożywanie tej zupy miało moc magiczną, a każda gospodyni miała swój własny, tajemny przepis. Dziś ta potrawa jest już zapomniana, a zastąpiły ją zupa migdałowa oraz kapuśnica grzybowa. Poza tym na śląskich stołach podaje się kapustę z grzybami i grochem, ziemniaki ze śledziem, kaszę z suszonymi śliwkami, karpia duszonego w piwie. Na wigilijnym śląskim stole nie może zabraknąć tradycyjnych makówek. Są to kawałki bułki drożdżowej przełożone słodkim makiem i zalane mlekiem. A także moczki, czyli coś w rodzaju budyniu z pokruszonych pierników, rozgotowywanych w kompocie lub piwnym wywarze z dodatkiem bakali. Wśród tradycyjnych deserów nie może zabraknąć śląskich pierników. Góralska kolacja wigilijna składa się z kilku postnych potraw. Wśród nich najbardziej znane są zupa grzybowa, barsz z kwaszonych buraków z fasolą, żur z mąki jęczmiennej lub owsianej, kwaszona kapusta z grochem. Na stołach nie może zabraknąć także klusek z makiem i miodem, klusek ze śliwkami, pierogów z kapustą. Podhalańskim przysmakiem wigilijnym są na pewno moskole, ziemniaczane podpłomyki pieczone na blasze, podawane z dodatkiem pokruszonej bryndzy i stopionego masła. Na wigilijnych stołach często gości podhalańska kołatanka, czyli danie z ugotowanej kaszy jęczmiennej, wymieszanej z pokrojoną brukwią i polanej miodem. Ciekawym zwyczajem podhalańskim jest spożywanie opłatka z miodem. Wśród regionalnych potraw wigilijnych z Kaszub i Pomorza można wyliczyć karpia, wędzonego węgorza, flądrę w galarecie, pstrąga w migdałach i wszelkie odmiany śledzi, np. marynowane, w śmietanie, duszone z jabłkami czy śledzie po kaszubsku. Obok barszczu podawana jest zupa rybna, a także zupa z suszonych owoców z chluskami, zwana brzadem. Popularne są również pierogi z rybnym farszem. W niektórych domach serwuje się również żurek postny na zakwasie, a także czerwony barszcz. Wśród ciast dominują makowce, pierniki, drożdżówki kaszubskie, a także sękacz zwany baumkuchem. Mieszkańcy Krakowa i okolic w Wigilię zajadają się żurem przygotowywanym na bazie wywaru z suszonych grzybów lub rybnym bulionie. Spotkać można także gęstą zupę grochową czy gotowany groch z dodatkiem kapusty. Daniem, które przyrządza się tutaj na słodko, jest zupa migdałowa. To połączenie mleka, ryżu, migdałów, słodu, kandyzowanej skórki pomarańczy oraz korzennych przypraw. Krakusy w Wigilię jadają filety karpia usmażone w panierce lub podają ją w galarecie uduszone wcześniej z cebulą, rodzynkami i orzechami. Potrawa w takiej postaci nosi nazwę karpia po żydowsku. Tradycyjnym dodatkiem do ryby jest chałka, drożdżowa słodka bułka formowana z wałków ciasta zaplecionych w warkocz. Najpopularniejsze wypieki w Małopolsce to strucla z makiem i przekładaniec krakowski. Drożdżowe ciasto złożone aż z czterech warstw, z kremem orzechowym i kandyzowanymi owocami. Każdy region ma więc swoją charakterystyczną wigilijną kuchnię i z każdego chciałoby się czegoś spróbować. Myślicie, że to niemożliwe? Otóż taką możliwość mają mieszkańcy mojego rodzinnego miasta, czyli Wrocławia. Potrawy podawane 24 grudnia na Dolnym Śląsku są mieszanką kuchni przywiezionych z różnych regionów Polski oraz Litwy. Wszystko dlatego, że po II wojnie światowej na te tereny odzyskane przyjechało mnóstwo repatriantów, ale też wielu ludzi z innych regionów Polski. Kuchnia wrocławian i dolnoślązaków jest więc pełna zapożyczeń i składa się z tego, co najlepsze na Kresach, Wielkopolsce czy Polsce centralnej. Totalny wigilijny miks najlepszych potraw. W relacji z imprezy bożonarodzeniowej, na której dolnośląskie gospodynie prezentowały wigilijne potrawy, czytamy m.in. Stoły uginały się pod ciężarem świątecznych specjałów. Królował oczywiście barszcz wigilijny z łóżkami, ale były także inne zupy, na przykład czysty barszcz grzybowy albo zupa grzybowa zabielana śmietaną, zupy z suszu owocowego, rybne lub z kapusty kiszonej z dodatkiem grochu i grzybów. Nie zabrakło pierogów nadziewanych rozmaitymi farszami, najczęściej kapustą z grzybami, czasem samymi grzybami, innym razem suszonymi owocami, makiem, z bakaliami lub nawet śledziem. Czasem były maleńkie, a czasem duże. Niektóre były gotowane i omaszczane olejem lnianym, inne smażone lub pieczone. Łączyło je jedno. Wszystkie smakowały wybornie. Oczywiście nie mogło zabraknąć ryb. Dolnośląskie gospodynie przygotowały z nich smakowite potrawy. Obok karpia smażonego pojawił się karp w galarecie, ryba pieczona w piecu na maśle, ryby faszerowane grzybami, potrawy ze śledzi, na przykład sałatki, śledzie smażone lub opiekane w cieście, przepyszne faszerowane pstrągi i ryby wędzone. Na wielu stołach gościła kapusta z grochem albo z fasolą i grzybami suszonymi. Kulebiaki z różnymi nadzieniami, na przykład z kapustą i rybą, podawane z sosem grzybowym lub farszem kapuściano-grzybowym, gołąbki z farszem ziemniaczanym albo z kaszą gryczaną z grzybami. Oraz tak zwane kapuśniaczki, czyli paszteciki z ciasta drożdżowego z farszem z kiszonej kapusty i grzybów, albo z kaszy gryczanej i grzybów. Można było też spróbować kresowych kotletów z kaszy gryczanej z sosem grzybowym albo kaszy jaglanej z grzybami. Następne święta we Wrocławiu. Koniecznie. Tyle o polskiej wigilijnej kuchni. A jak się człowiek tak tego wszystkiego naje, to aż chce się śpiewać. Więc w wielu domach wciąż kultywuje się tradycję rodzinnego śpiewania kolęd i pastorałek. A wiecie, jaka jest różnica między kolędą i pastorałką? Skąd mamy wiedzieć, co właściwie śpiewamy? Znany językoznawca profesor Jan Miodek wyjaśnia to tak. Kiedy ludzie śpiewają w kościele, są to na pewno kolędy, nie pastorałki. Te pierwsze mają charakter sakralny, niosą treść teologiczną, mówią o przyjściu na świat Chrystusa jako Zbawiciela. A pastorałka to utwór ludowy, taki powiedziałbym między Ewangelią a Apokryfem. Pastorałka, od słowa pastor, oznacza pieśń pasterską, bo pastor to po prostu pasterz. W literaturze to utwór poetycki, wsielankowy sposób opisujący życie pasterzy. A w muzyce pastorałka to taka ludowa piosenka o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem. W sumie można by pod pastorałkę podciągnąć nie tylko te przyśpiewki ludowe, ale i wszystkie świąteczne piosenki, które słyszymy w radiu, bo i one są ludowe w tym sensie, że są częścią kultury masowej. Przygotowując się do tego odcinka, przesłuchałem kilkanaście godzin kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek z różnych krajów i powiem wam jedno. Polskie kolędy są najpiękniejsze na świecie. Te najpiękniejsze i najbardziej znane kolędy polskie to m.in. Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy, Przybierzeli do Betlejem, W żłobie leży, Dzisiaj w Betlejem czy Lulajże Jezuniu. Z kolei najstarsza zachowana polska kolęda pochodzi z 1424 roku i zaczyna się od słów Zdrów bądź królu anielski. Kolędy są ważnym elementem bożonarodzeniowej tradycji także w wielu innych krajach. Niektóre z tych pieśni stały się znane na całym świecie. Najsłynniejszą kolędą, która zdobyła globalną popularność i została przetłumaczona aż na 300 języków i dialektów, jest oczywiście pochodząca z Austrii Cicha noc. Tekst tego utworu został napisany w 1816 roku przez młodego wikarego Josepha Mora, i początkowo był wierszem. Dwa lata później wikary przeniósł się do nowo powstałej parafii w Oberndorfie koło Salzburga, gdzie spotkał organistę Franza Grubera i w Wigilię 1818 roku zaproponował mu napisanie muzyki do swojego wiersza. Melodia powstała jeszcze tego samego dnia i kolęda została wykonana przez samych autorów podczas pasterki. W 2011 roku kolęda Cicha Noc została uznana przez UNESCO za Światowe Dziedzictwo Kultury. Wiemy już, jak powstały święta Bożego Narodzenia, wiemy też nieco, skąd wzięły się podstawowe tradycje i zwyczaje świąteczne. Wiemy, jakie potrawy podaje się na wigilijne stoły w różnych regionach Polski oraz jaka jest różnica między kolędą a pastorałką. A jak święta Bożego Narodzenia obchodzone są w różnych krajach świata? Wigilijną podróż po świecie zaczynamy od chyba najbardziej zwariowanych, najdłuższych i najbardziej nietypowych świąt Bożego Narodzenia, na jakie natrafiłem. To Hiszpania, gdzie z naszego punktu widzenia wszystko postawione jest na głowie. Hiszpanie są prawdopodobnie najdłużej obchodzącym święta Bożego Narodzenia narodem na świecie. Świętować zaczynają już 22 grudnia od udziału w Narodowej Loterii. Loteria de Navidad nie jest jednak zwykłą loterią, a wielką krajową tradycją, która doczekała się własnych kreatywnych reklam telewizyjnych, trwających nawet do kilkunastu minut i zawsze przedstawiającą inną, ciekawą historię związaną z grą. A historii z pewnością jest niemało, skoro Hiszpanie swoją świąteczną loterię organizują już od przeszło 200 lat. Od 2012 roku główna nagroda wynosi 4 miliony euro i ma nawet swoją specjalną nazwę El Gordo, czyli w wolnym tłumaczeniu Grubas. Działanie hiszpańskiej loterii jest jednak trochę skomplikowane. Generalnie chodzi o to, że kupuje się kupon ze specjalnym numerem. Trafienie całego numeru gwarantuje nagrodę główną, czyli właśnie El Gordo. Sęk w tym, że kupon z całym numerem kosztuje niemało. Taka inwestycja to koszt aż 200 euro. Można więc też za 20 euro kupować tak zwane decimos, czyli dziesiąte części numeru. Każda z nich może być warta 1/10 nagrody głównej, czyli 400 tysięcy euro. Poza tym są oczywiście inne nagrody o nieco niższych wartościach. Numerów do wyboru jest sporo, bo aż 100 tysięcy. Każdy numer podzielony jest na dziesiątki, a dziesiątki z kolei na tak zwane cząstki. Samo losowanie numerów odbywa się 22 grudnia w sposób bardzo szczególny. Specjalnie przygotowane do tego dzieci ze szkoły San Ildefonso losują numery i głośno je odśpiewują. Wszystko jest transmitowane na żywo przez telewizję. 24 grudnia Hiszpanie rozpoczynają kolację wigilijną, świątecznym obiadem. Często się zdarza, że do stołu zasiadają już około godziny 14 i ucztują aż do późnej nocy. Potrawy nie są postne jak w Polsce. Na stole ląduje więc m.in. szynka serrano, jagnięcina z ziemniakami czy pieczony indyk nadziewany wieloma dodatkami, z których najpopularniejszymi są bekon, owoce, pieczarki, a nawet trufle i orzeszki pini. Oprócz tego na wigilijnym stole znajdują się także zupy, takie jak migdałowa czy hiszpańska wersja naszego rodzimego rosołu. W świątecznym menu znajdziemy również ryby i owoce morza. Homary i krewetki jako danie wigilijne? Przyznacie sami, że to dość nietypowe. Tradycyjnym deserem jest turron, czyli rodzaj nugatu składający się m.in. z miodu, orzechów i migdałów. Ciekawym zwyczajem jest roscón de reyes, ciasto wypełnione bitą śmietaną. W jego środku zapiekana jest specjalna figurka oraz fasolka. Osoba, która natrafi w swoim kawałku na figurkę, zdobywa zaszczyt noszenia korony. Ale jeśli jego kawałek zawiera fasolkę, zobowiązany jest ufundować to ciasto w przyszłym roku. Do dań i deserów podaje się kawa, czyli hiszpańskie wino musujące. To jednak nie jest jedyny alkohol na wigilijnym stole. W sumie w tej kwestii panuje zasada im więcej tym lepiej. Najpopularniejszym napitkiem jest anyżówka, ale Hiszpanie nie pogardzą też dobrym winem, wódką, ginem, rumem czy whisky. Po zakończeniu wigilii w małym rodzinnym gronie Hiszpanie odwiedzają mieszkania swoich bliższych lub dalszych rodzin w okolicy. Tam spędzają czas przy rozmowach, zabawie oraz dalszym biesiadowaniu. O północy niektórzy udają się na pasterkę, z kolei młodzi wolą spotkać się ze swoimi rówieśnikami w barach i klubach, które czynne są wigilią do samego rana. 25 grudnia spędza się w rodzinnym gronie, w dalszym ciągu biesiadując i obdarzając się drobnymi słodkościami. Warto dodać, że najbardziej hojnych prezentów hiszpańskie dzieci wyczekują nie w dzień Bożego Narodzenia, lecz prawie dwa tygodnie później, podczas Święta Trzech Króli, które kończy okres bożonarodzeniowej fiesty. Jednak zanim do tego dojdzie, 28 grudnia Hiszpanie będą jeszcze obchodzić swój Prima Aprilis na Półwyspie Iberyjskim nazywany Dniem Świętych Niewiniątek. W tym czasie wszyscy płatają sobie niewinne żarty, a media często podają nieprawdziwe informacje. Ciekawą tradycję z kolei można zauważyć w Sylwestra. Gdy zegar odlicza ostatnie sekundy starego roku, Hiszpanie czekają, trzymając w rękach winogrona. Punktualnie o północy trzeba zjeść jedno winogrono wraz z każdym uderzeniem zegara. Jeśli zegar wybije 12 razy, a ty nie zjadłeś 12 winogron, no to będziesz miał pecha w nowym roku. Opowiadałem wcześniej o najpopularniejszej kolędzie świata. Na koniec naszej wizyty na Półwyspie Iberyjskim posłuchajmy więc, jak Cicha Noc brzmi w wersji hiszpańskiej. Choć zarówno w Polsce, jak i we Francji dominującą religią jest katolicyzm, to tradycje świąteczne w obu krajach znacznie się różnią. Nad Sekwaną Boże Narodzenie świętuje się tylko dwa dni, 24 i 25 grudnia. Więc gdy Polacy zaczynają drugi dzień świąt, Francuzi idą już do pracy. W porównaniu z naszym krajem, w niewielu francuskich domach ubiera się choinkę. Jeśli już, to przystraja się ją na początku grudnia, a świąteczne drzewko znika tuż po Bożym Narodzeniu. O wiele większą popularnością cieszą się za to bożonarodzeniowe szopki. Co ciekawe, zarówno choinki, jak i szopki utrzymywane są przeważnie w bajkowym, a nie w religijnym klimacie. Święta w laickiej Francji stały się bardzo skomercjalizowane, a w przestrzeni publicznej unika się religijnych symboli. W małych i dużych miastach Francji popularne są świąteczne jarmarki, a paryskie domy mody przygotowują swoje słynne ruchome wystawy. Także sama kolacja wigilijna wygląda inaczej niż w Polsce. We Francji nie ma zwyczaju łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd. Świąteczny posiłek rozpoczyna się od toastu lampką szampana. Co najważniejsze, francuskie potrawy wigilijne nie są postne. Na stole królują zwłaszcza owoce morza, ostrygi, krewetki, małże, langusty, kraby czy przegrzebki. Nie obędzie się też bez świątecznego przysmaku większości Francuzów, foie gras, czyli delikatnego pasztetu z gęsich wątróbek. Podaje się również indyka nadziewanego jadalnymi kasztanami czy gryczane placki z kwaśną śmietaną. Jak to we Francji, podczas kolacji nie brakuje też czerwonego wina oraz najróżniejszych gatunków sera. Wigilijne menu nie składa się więc z tradycyjnych dań przyrządzanych tylko w Boże Narodzenie, jak w Polsce, ale z takich, które Francuzi jedzą przez cały rok. Wyjątkiem jest specjalne ciasto w kształcie polana drzewa, Bûche de Noël, czyli świąteczna kłoda. Jest to rodzaj rolady z kremem, a jej wykonanie nie należy do najprostszych, dlatego najczęściej na tę okazję jest przez Francuzów kupowana. Nazwa tego deseru nawiązuje do tradycji, według której do domu przynosiło się polano, duży kawałek drewna, który palił się w kominku przez cały świąteczny wieczór. Fanom deserów z pewnością do gustu przypadnie tradycja prowansalska, gdzie po zjedzeniu głównych dań podaje się aż 13 deserów, głównie owocowych, które symbolizują 12 apostołów i Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Po kolacji Francuzi udają się do kościołów. Pasterki odbywają się jednak tylko w największych kościołach katedralnych. Z kolei w pozostałych świątyniach odprawiane są jedynie zwykłe msze wieczorne. Oprócz tego po kolacji dość często młodsi członkowie rodziny wychodzą razem do pubów, które są tego dnia normalnie otwarte.
La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes si jouais parmi les. N'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin. Mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël.
A zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w kraju, gdzie katolicy stanowią niespełna 1% całego społeczeństwa? Zajrzyjmy więc do Japonii, w której dominujące role pełnią wyznania szintoistyczna i buddyjska. W kraju kwitnącej wiśni na 126 milionów mieszkańców przypada zaledwie 1,5 miliona chrześcijan. Mimo to przygotowania do Kuri Sumasu, bo tak nazywa się okres bożonarodzeniowy, rozpoczynają się w całym kraju już od Halloween. Od tego momentu sklepy wypełniają się mnóstwem świątecznych akcentów. Mikołajami, reniferami i aniołkami, a w miastach tworzone są efektowne iluminacje. Organizowane są także bożonarodzeniowe jarmarki, a z głośników słychać japońskie wersje amerykańskich świątecznych piosenek, takich jak Last Christmas czy Jingle Bells. I to w zasadzie byłoby wszystko. W Japonii Boże Narodzenie ma jedynie komercyjny wydźwięk i traktowane jest jak Halloween czy walentynki. I to dosłownie, bowiem Wigilia stała się wręcz drugimi walentynkami. Przed Wigilią każdy chce znaleźć sobie drugą połówkę. W tym celu można posłużyć się pomocą jednej z agencji matrymonialnych, które w okresie przedświątecznym podwajają swoją działalność. Jeśli już ma się swoją drugą połówkę, w wigilijny wieczór najczęściej zabiera się ją na kolację do restauracji, gdzie na zakochanych często czekają w tym dniu różne niespodzianki. Wigilia jest też uważana za idealny moment na oświadczyny. Japończycy nie mają w tym czasie dni wolnych od pracy. Wieczorem spotykają się w rodzinnym gronie, by spożywać tradycyjną świąteczną kolację. Konia z rzędem temu, kto trafi, jaka potrawa jest spożywana przez Japończyków w Wigilię. Otóż są to kurczaki z KFC. Nikt dokładnie nie wie, skąd ten zwyczaj przybył do Japonii, ale panuje przekonanie, że jest to wpływ pojawienia się pierwszych placówek sieci KFC około lat 80. Amerykańska firma przekonała Japończyków, że tak właśnie obchodzi się święta na zachodzie, a pieczony kurczak stanowi podstawę wigilijnej kolacji. Obecnie jedzenie jej w KFC nikogo już Japonii nie dziwi. Zwyczaj stał się na tyle popularny, że w ciągu jednej nocy japońskie KFC zarabia aż 20% rocznego dochodu. Tradycyjnym deserem Japończyków w Wigilię jest z kolei świąteczne ciasto, kurisumasu keki. Jego rodzaj właściwie nie ma znaczenia, ważne, żeby było bardzo słodkie i pięknie wyglądało. W dobrym tonie jest ozdobienie go truskawkami. Kurisumasu keki to również określenie pewnej grupy dziewczyn w Japonii. Nazwa wzięła się oczywiście od wspomnianego wyżej ciasta. Tak jak ciasto świąteczne po 25 grudnia traci swoją świeżość, tak kobiety po 25 roku życia przestają być atrakcyjnymi kandydatkami na żony. Tutejsze powiedzenie brzmi: nikt nie chce kurisumasu keki po 25. Wigilia to pierwszy i zarazem ostatni dzień świąt w Japonii. Wszelkie ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe znikają zaraz po niej, żeby zrobić miejsce dla dekoracji na Nowy Rok, który dla Japończyków jest dużo ważniejszym świętem. Dla równowagi przeniesiemy się teraz do kraju bardzo katolickiego, czyli Meksyku. Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego Narodzenia jest niezwykle ważne dla Meksykanów święto Matki Boskiej z Guadalupe, przypadającej na 12 grudnia. 4 dni później, od 16 grudnia, przez kolejne 9 dni, trwa seria procesji zwanych Las Posadas. W każdy wieczór procesja idzie ulicą, zazwyczaj ze świecami i figurami Jezusa, Marii lub popularnych świętych. Ludzie śpiewają kolędy, czasem zatrzymując się na modlitwie, odczytują Pismo Święte, zapraszając przechodniów do przyłączenia się do procesji. Posady symbolizują biblijną wędrówkę Józefa i Maryi, szukających miejsca na spędzenie nocy. Każdego wieczoru w domach rozbijana jest piniata, wypełniona słodyczami. Piniata to bardzo głęboko zakorzeniona tradycja, która tylko z pozoru wydaje się zabawą. Te najbardziej typowe piniaty zrobione są w kształcie gwiazdy, którą dziecko lub dorosły z zasłoniętymi oczami próbuje rozbić kijem. Kiedy w końcu uda się to zrobić, na gości spada deszcz słodyczy. Wszystko jest tu symboliczne. Piniata to symbol zła, które mami nas kolorami. Jej 7 rogów symbolizuje 7 grzechów głównych. Kij natomiast odzwierciedla sprawiedliwość i walkę ze złem. Nasze zasłonięte oczy symbolizują rzecz w życiu niemal każdego Meksykanina najważniejszą – wiarę. Nie widzimy, a jednak wierzymy. I w końcu deszcz słodyczy zasypujący biesiadników symbolizuje łaskę Bożą, nagrodę za walkę ze złem. Wigilię Bożego Narodzenia obchodzi się jak właściwie wszędzie, w gronie rodzinnym. Niewykluczony jest też udział przyjaciół i innych nieprzewidzianych gości, którzy mogą się zapowiedzieć nawet tego samego dnia. W domach zwykle stawia się choinkę ozdobioną bombkami, ozdobami z papieru i lampkami. Pod choinką umieszcza się już kilka dni wcześniej szopkę, do której jednak dopiero 24 grudnia wkłada się dziesiątko Jezus. Meksykanie do właściwej tradycyjnej kolacji wigilijnej zasiadają dopiero po pasterce. Na stole można znaleźć indyka, solone dorsze, smażone ryby, wieprzowinę, nadziewane chili, fasolę oraz tradycyjny poncz owocowy zrobiony z trzciny cukrowej, laski cynamonu, suszonych śliwek, gujawy. Kolejny dzień świąt, czyli 25 grudnia, nazywany jest odgrzewaniem. Tego dnia rodzina i bliscy gromadzą się ponownie, by wspólnie świętować i kosztować przysmaków przygotowanych na święta. Wtedy też rodzina dzieli się rosca, słodkim ciastem w kształcie krążka, w którym ukryta jest miniaturowa cukrowa laleczka. Ktokolwiek wylosuje kawałek tortu z ukrytą laleczką, ma przyjemność lub obowiązek urządzić dla wszystkich obecnych przyjęcie w dniu 2 lutego, tak zwanym Dia de Candelaria. Ponieważ w tym przypadku wygrana wiąże się z wydatkami, często osoba, która trafiła na tę niespodziankę, próbuje to ukryć przed innymi biesiadnikami, zjadając ją lub podrzucając komuś innemu. 25 grudnia jest dniem najbardziej wyczekanym przez dzieci, wtedy właśnie dostają prezenty. Choć podobnie jak w Hiszpanii, mali Meksykanie otrzymują prezenty także 6 stycznia, Święto Trzech Króli.
Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom. Feliz Navidad.
A jak spędzać Boże Narodzenie, gdy za oknem jest 30 stopni ciepła i to w cieniu? W Australii i Nowej Zelandii święta Bożego Narodzenia wypadają w samym środku upalnego lata. Mimo to są przyozdobione świąteczne drzewka, jest święty Mikołaj, są prezenty i śpiewanie kolęd. W krainie kangurów przygotowania do Bożego Narodzenia trwają w zasadzie od 1 grudnia, gdy większość ludzi wyciąga wszelkie świąteczne dekoracje. Im więcej oraz im bardziej świecące, tym lepiej. Oświetlanie posesji na wszelkie możliwe sposoby jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów programu. Australijczycy nie ograniczają się do światełek na drzewku przed domem. Mogłoby się za to wydawać, że walczą o tytuł najbardziej widocznego domostwa z kosmosu. Są dmuchane Mikołaje i bałwany, świecące krokodyle, renifery i koale. Życzenia szczęścia i pomyślności czy żaróweczki w kolorach tęczy. Tradycją jest zwiedzanie ulic i wybieranie najlepiej przyozdobionego domu w okolicy. Tradycją są też carols by candlelight, czyli kolędy przy świeczkach. Koncerty te odbywają się zazwyczaj pod gołym niebem, po zachodzie słońca i przy świetle świeczek przyniesionych przez widzów, którzy śpiewają wspólnie z występującymi artystami. Największy tego typu koncert odbywa się corocznie nieprzerwanie od 1938 roku w Melbourne i jest transmitowany w telewizji. Dla Australijczyków święta zaczynają się 25 grudnia z rana, kiedy rozpakowuje się prezenty. Podarunki oczywiście przynosi w nocy Mikołaj, z tą jednak różnicą, że renifery nie dają rady w piasku i zamiast nich sanie Mikołaja ciągną białe kangury. Najważniejszym momentem jest rodzinny lunch, kiedy na stół wjeżdża tradycyjny indyk czy owoce morza, a na deser słynna pawlowa, czyli torcik bezowy z bitą śmietaną i owocami. Wiele rodzin rezygnuje jednak z siedzenia w domu i na rodzinny lunch wybiera się do parku czy w okolice plaż, gdzie urządza się wielkie grillowanie. Co ciekawe, Australijczycy coraz częściej święta Bożego Narodzenia obchodzą dwa razy do roku. Skoro termin tradycyjnych świąt wypadł im akurat w środku lata, to w lipcu, gdy wreszcie przychodzi zima, powtarzają świąteczną procedurę. A świąteczna piosenka z Nowej Zelandii wygląda tak.
When the sun shines on me through Pahutukawa leaves and the red flowers tell me it's Christmas, they're saying it's time to be at the beach by the sea with my family for a Kiwi kid's Christmas.
Joy to everyone. It's an Aotearoa Christmas.
Na koniec jeszcze trzy świąteczne ciekawostki. Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia wysłał prawdopodobnie w 1842 roku 16-letni londyński artysta William Eagley. Niestety jego pomysł nie został doceniony przez adresata. Rok później na prywatne zamówienie Sir Henry'ego Cole'a, pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, pojawiły się w Wielkiej Brytanii pierwsze kartki świąteczne. Cole miał bardzo wielu znajomych i wypisywanie listów ze świątecznymi życzeniami zajmowało mu mnóstwo czasu. Dlatego też tuż przed Bożym Narodzeniem w 1843 roku postanowił zamówić u znajomego malarza rysunek z wypisanymi życzeniami, a następnie powielić go w drukarni i rozesłać do znajomych. Rysunek przedstawiający rodzinę wznoszącą toast wykonał artysta z Londynu, John Horsley. Cole kazał wydrukować 1000 egzemplarzy, zapewniając sobie zapas na następne lata. Jeszcze kilkanaście lat temu kwiat Bożego Narodzenia, czyli gwiazda betlejemska, była mało znana, a dziś mało kto wyobraża sobie bez niej święta. Obok choinki i jemioły gwiazda betlejemska stała się symbolem świąt Bożego Narodzenia. W jej meksykańskiej ojczyźnie nazywa się Flores de Noche Buena, kwiat świętej nocy. I jest na to dobry powód. Na Boże Narodzenie jej kwiaty główne zabarwiają się na czerwono i w pełni rozkwitają. Każdego roku tylko w Europie sprzedaje się 100 milionów tych kwiatów. Bożonarodzeniowe szopki zawdzięczamy świętemu Franciszkowi z Asyżu. To właśnie on zbudował pierwszą żywą szopkę w wiosce Greccio koło Rieti w 1223 roku, kiedy wracał z Rzymu od papieża. Szopka świętego Franciszka przedstawiała wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę wypełniono sianem. Braciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, a obok niego ustawili żywego osła i woła. W postacie świętej rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. Odegrali oni na żywo scenę narodzenia. Kochani, korzystając z okazji, chciałbym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Niech święta Bożego Narodzenia i wigilijny wieczór upłyną wam w szczęściu i radości. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery oraz wiary i życzliwości. A nadchodzący rok niech będzie dla was niekończącym się pasmem sukcesów. Wesołych świąt!